tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te medytacje skupiają się na drodze krzyżowej. Wchodząc do tego kościoła, mijamy Jezusa, który niesie swój krzyż, i wszystkim wchodzącym i wychodzącym i przechodzącym wskazuje niebo. Adorujemy wystawioną na ołtarzu drzazgę, partykułę drzewa, na którym zawisło zbawienie świata. Od niej bierze wezwanie nasz Kościół, w którym jesteśmy. I ulica nieopodal, która przecina nowy świat. Od tej świętej drzazgi, drzewa, na którym zawisło zbawienie świata, bierze nazwę stary benedyktyński klasztor na Łyścu. Od tej świętej drzazgi bierze nazwę całe pasmo górskie, świętokrzyskie. Chcemy kontemplować drogę krzyżową naszego Pana, żeby zobaczyć w niej drogę krzyżową naszych braci i sióstr, żeby zobaczyć w niej i naszą drogę krzyżową. Krzyżem w życiu człowieka jest wszystko to, co przecina nasze życiowe plany, nasze marzenia, nasze perspektywy. Krzyżem jest wszystko to, co również przeżywamy świadomie, co wiąże się ze zmaganiem z tym starym człowiekiem, który żyje w nas i nieustannie szuka siebie i swojej korzyści, przewagi, siły, znaczenia, wygody, aby mógł się urodzić w nas nowy człowiek, Boży człowiek, Chrystusowy człowiek. To się zaczyna we Chrzcie Świętym i to jest proces całego życia. To jest Pascha. Gorzkie żale wprowadzają nas w samo serce tej Paschy. Kontemplują nawet drobne szczegóły, bo cały ból tej męki Chrystusowej w szczegółach tkwi właśnie. Pobożność ludowa rozwinęła zwięzłą narrację ewangelistów, wzbogacając ją o wydarzenia i spotkania, o których ewangeliści nie piszą. O upadek pierwszy i drugi i trzeci. O spotkanie z matką. Chciałbym z tych wydarzeń krzyżowej drogi zatrzymać się na dwóch. O pierwszej milczą ewangeliści, milczą gorzkie żale, ale zostały włączone do krzyżowej drogi. Spotkanie ze współczującą niewiastą, która nie mogąc ulżyć Jezusowi, zrobiła to, co mogła. Do Jego zakrwawionej twarzy przyłożyła białą chustę i otrzymała odciśnięty na niej wizerunek świętego oblicza. Prawdziwe oblicze, prawdziwy obraz Wera, ikon, Weronika. Z pozoru drobny gest, ale ta stacja jest po to, żeby powiedzieć nam, że ten drobny gest, jak wszystkie drobne uczynki wykonywane w miłości, współcierpienia i współprzeżywania, wpisuje się w tą wielką Bożą miłość, która dała się ukrzyżować. Chcę odwołać się do obrazu namalowanego przed ponad 5 wiekami przez niderlandzkiego malarza Hieronima Boscha, który ilustruje ten właśnie moment, ale może trudno na pierwszy rzut oka dostrzec go, ponieważ cała powierzchnia obrazu wypełniona jest twarzami uczestników Drogi Krzyżowej, twarzami, które są straszne, przerażające, zniszczone grzechem, przeżarte nienawiścią, ziejące złością. Te twarze epatują agresją i lękiem. I dopiero kiedy przedostaniemy się, przedrzemy się przez ten krzyczący lęk i złość i gwałt, dostrzegamy łagodną twarz Jezusa i delikatną kobiecą twarz Weroniki. Nie patrzą na siebie. Weronika trzyma w dłoniach białą chustę z odciśniętym obliczem Jezusowej twarzy. A przy uważniejszym przyjrzeniu się tej scenie dostrzegamy, że wszyscy oprawcy, którzy zwracają na siebie uwagę, którzy epatują złością, że wszyscy oprawcy mają szeroko otwarte oczy, a Chrystus i Weronika, te dwie postaci, których twarze są niezniekształcone złem, są szlachetnie piękne. Chrystus i Weronika mają oczy zamknięte. Ciekawa intuicja Hieronima Boscha. Można mieć oczy otwarte i nic nie widzieć. Można mieć oczy zamknięte i widzieć wszystko. I drugi obraz, ikona ukrzyżowania. Chrystus rozpięty między niebem i ziemią. Po bokach krzyża ci najwierniejsi, Maryja i Jan Ewangelista. Na niebie słońce i księżyc, dzień i noc. Tajemnica ukrzyżowania wprowadza nas w kosmiczny wymiar śmierci Boga. A Chrystusowy krzyż zatknięty jest na skalistej górze, w której centrum znajduje się ciemna otchłań, a w tej otchłani widnieje czaszka. Jest to czaszka Adama. Adam, po hebrajsku człowiek, czaszka praojca, czaszka człowieka. To obraz naszej kondycji, zniszczonej grzechem. Bylibyśmy skazani na niemiłosierną wieczność, napisze święty Augustyn, gdyby Bóg na krzyżu nie okazał nam wiecznego miłosierdzia. I na tej ikonie krew z przebitych stóp Chrystusa spływa na Golgotę i spływa na czaszkę Adama. I w tym prostym znaku zawiera się istota tajemnicy odkupienia. Tak jak przez Adama przyszedł na świat grzech i śmierć, tak przez Chrystusa, nowego Adama, przychodzi życie. Dawni chrześcijanie wierzyli, że Chrystusowy krzyż został wyciosony z belek pochodzących z drzewa wiadomości złego i dobrego. Pamiątką tej pięknej legendy, w której jest bardzo prawdziwa teologiczna intuicja. Echo tej legendy słyszymy co roku w Wielki Piątek. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża. Szatan został pokonany. Wierzono również, że ten dzień, w którym Ewa wyciągnęła rękę po zakazany owoc, zbiegał się kalendarzowo z dniem, w którym Maryja, nowa Ewa, przez posłuszeństwo głosowi anioła zgodziła się zostać matką przedwiecznego. Przypomnijmy sobie znów liturgię adwentową, prefację. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę. I wierzono jeszcze, że właśnie ten dzień zwiastowania, który niedługo będziemy obchodzić, 25 marca, jest tym właśnie dniem kalendarzowym, w którym Jezus Chrystus zostanie przybity do krzyża. Jest głęboka koincydencja pomiędzy nieposłuszeństwem Ewy i posłuszeństwem Maryi, które zaprowadzi ją aż pod krzyż. Pomiędzy śmiercią Adama i śmiercią Chrystusa, nowego Adama na krzyżu, śmiercią, która daje nam życie. Pomiędzy zwiastowaniem, kiedy Bóg staje się człowiekiem, kiedy Słowo staje się ciałem, i ukrzyżowaniem, kiedy Bóg człowiek ofiaruje swoje człowieczeństwo i swoje ciało Ojcu na ołtarzu krzyża. Trzy świadectwa. Pierwsze z XII wieku, z Rusi Kijowskiej. Święty Cyryl Turowski, uczony mnich, wybitny kaznodzieja, biskup Turowa, głosi do wiernych kazanie w języku, który bardzo przypomina dzisiejszą mowę ukraińską. W kraju, który niedawno przyjął chrzest, podobnie jak Polska, u nas przez Mieszka w 966, a Ruś Kijowska 22 lata później przez świętego Włodzimierza. Cyryl Turowski. Myślę, że w jego słowach odnajdziemy przyszłe echa Stabat Mater i pięć wieków późniejszych gorzkich żali, w których uczestniczymy. Moje dziecię, gdzież zwiastowanie, kiedy mi to Gabriel oznajmiał, raduj się łaską obdarowana, Pan z Tobą. Królem Ciebie i Synem Najwyższego nazywałam, Zbawcą świata, Stwórcą wszystkiego stworzenia. A dziś widzę Cię jak złoczyńcę wśród dwóch łotrów, martwego z przebitymi włócznią żebrami. Dlatego gorzko boleję i opadam z sił i nie chcę żyć. Lecz chciałabym wyprzedzić Ciebie na tamtym świecie. Dziś mej miłości, radości i wesołości jestem pozbawiona. Znam Twoje za Adama cierpienia, ale łkam duchową objęta boleścią, dziwując się głębi Twojej tajemnicy. Słuchajcie niebiosa i morze z ziemią, usłyszcie płacz łez moich, bo oto wasz Twórca od kapłanów śmierć przyjmuje. Jedyny sprawiedliwy za grzeszników i z występnych umiera. Biada mi, kogo przywołam do płaczu wspólnego i z kim wyleję łez potoki. Wszyscy oni porzucili Ciebie, rodzina i przyjaciele, którzy Twoimi, Chryste, posługują się cudami. Gdzie jest dzisiejsze zebranie 70 uczniów? Gdzie najwyżsi apostołowie? Biada mi, Jezusie, przyjdźcie, popatrzcie na tajemnicę Bożej opatrzności. Tego, który wszystko ożywia, samego zabito przeklętą śmiercią. Świadectwo drugie, 8 wieków późniejsze, z głębi piekła obozu koncentracyjnego w Treblince. Ukraiński kapłan grekokatolicki, przed wojną proboszcz w jednej z parafii, skazany na obóz koncentracyjny przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom i Polakom, pisze do swojej rodziny: 3 grypsy. Gryps pierwszy. Nie marnujcie wysiłków, nie mogę stąd odejść, jestem tu potrzebny. Ci nieszczęśliwi ludzie, których są tutaj tysiące, potrzebuje mnie, jestem ich jedyną pociechą. Zostać tu jest moim obowiązkiem i jestem szczęśliwy. Gryps drugi. Rozumiem, że staracie się o moje zwolnienie. Błagam was, nie róbcie tego. Wczoraj zastrzelono tu 50 ludzi. Gdyby nie było mnie tutaj, któż pomógłby przejść im ten próg? Poszliby przezeń ze wszystkimi grzechami swoimi i w głębokiej rozpaczy, która wisi nad tym piekłem, a teraz idą z głowami uniesionymi wysoko, zostawiwszy grzechy za sobą. Przechodzą ów most ze szczęściem w sercach i gdy rozmawiałem z nimi po raz ostatni, widziałem, jak spowija ich pokój i jasność. Gryps trzeci. Dziękuję Bogu za Jego łaskawość dla mnie. Poza niebem to jedyne miejsce, w którym chciałbym przebywać. Wszyscy jesteśmy tu równi. Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini czy Estończycy. Jestem tu teraz jedynym kapłanem. Nie mogę sobie wyobrazić, co oni by beze mnie zrobili. Tutaj widzę Boga. Boga, który jest jeden dla wszystkich nas, bez względu na nasze religijne odmienności. Może nasze kościoły się różnią, lecz we wszystkich nich rządzi ten sam wszechmogący Bóg. Kiedy odprawiam mszę, wszyscy oni modlą się. Modlą się w różnych językach, ale czy Bóg nie rozumie wszystkich języków? Umierają na różne sposoby i ja pomagam im przechodzić ów most. Czyż to nie błogosławieństwo? Czy to nie najwspanialsza korona, jaką mógłby mi włożyć na głowę mój Pan? Tak, dziękuję Bogu 1000 razy dziennie, że posłał mnie tutaj. O nic więcej nie będę go prosił. Nie rozpaczajcie z mego powodu. Radujcie się ze mną. Módlcie się za tych, którzy stworzyli ten obóz i cały ten system. Oni potrzebują waszych modlitw. Niech Bóg się nad nimi zlituje. Emilian Kowcz, ukraiński kapłan, zmarł na Majdanku w święto zwiastowania 25 marca 1944 roku, a Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty na Ukrainie dokonał jego beatyfikacji. Przeżywamy kolejną wojnę. Chcę wspomnieć o inicjatywie Ojca Świętego i już teraz zaprosić was tu, do Kościoła Świętego Krzyża, czy do waszych parafialnych kościołów, czy do naszej katedry w święto zwiastowania 25 marca na godzinę 17. W tym czasie we wszystkich kościołach świata, w łączności z papieżem Franciszkiem w Bazylice Piotrowej, Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Pannie, Najświętszej Marii Panny, zawierzymy dwa bratnie i tragicznie skłócone narody. Naród, z którego wyszła agresja, i naród, który się broni, Rosję i Ukrainę, i ludzi, którzy żyją po obu stronach granicy. Myślę, że to bardzo ważna i głęboka intuicja papieża Franciszka w sytuacji, w której po ludzku od nas tak niewiele zależy. Uświadamiamy sobie głębiej, że wszystko jest w ręku Boga i że całe życie ludzi i narodów jest w jakiś sposób tajemniczy, wpisany w krzyżową drogę Jezusa i w Jego Paschę. Wojna na Ukrainie przywraca w naszej wygodnej, zapatrzonej w siebie Europie pojęcia, które były już zapomniane, takie jak Bóg, honor, ojczyzna, patriotyzm, ofiara, naród. Ostatnie świadectwo Jana Pawła II, dobrze nam znane, słowa wypowiedziane nieopodal na Placu Zwycięstwa podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Papież mówi o swoim kraju, o naszym kraju, ale myślę, że w kontekście tego, co teraz przeżywamy, można to również odnieść do wszystkich narodów ochrzczonych, a dziś szczególnie do bratniego narodu ukraińskiego. Jeśli jest rzeczą słuszną, mówi papież, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie, to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej, jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że to nie jest wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego, a ja bym dodał dziś i ukraińskiego, tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z was, bez Chrystusa. Jeśli byśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie, nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, a zarazem tak straszliwie trudną, bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Dziś ten Chrystus Zbawiciel idzie z nami przez krakowskie przedmieście, niesie swój krzyż i pokazuje niebo wszystkim, którzy przechodzą i przejeżdżają tą ulicą, zabieganym, roztargnionym i skupionym, tym, którzy nim gardzą i tym, którzy w niego nie wierzą, i tym, którzy w Niego wątpią, i tym, dla których jest jedyną prawdą i drogą i życiem. I kobietom, które uciekły z Ukrainy ze swoimi dziećmi, a których mężowie dzisiaj walczą za swoją i ich ojczyznę. Im wszystkim, niosąc krzyż, pokazuje niebo i mówi: sursum corda, w górę serca, w chorus serca.